I po reklamie, tak jest, a po reklamie będziemy rozmawiać na temat tego, co dzieje się w KGHM-ie. Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka Dziennika Gazeta Prawna, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
KGHM, zmiana prezesa. I opowiemy historię KGHM-u? Choć troszeczkę. Jak
no, historia KGHM-u jest dosyć duża, bo jak się zaczniemy cofać do czasów, kiedy odkryto pierwsze złoża miedzi w Polsce, to chyba byśmy musieli zacząć mówić o 60 ostatnich latach. No, KGHM w ubiegłym roku jako KGHM świętował 20-lecie debiutu giełdowego. Jest to jedna z dłużej notowanych spółek na naszym parkiecie. Jest to jedna z naszych największych firm kontrolowanych przez Skarb Państwa. Według ostatnich zestawień 7 w Polsce, 15 w Europie Środkowo-Wschodniej.
Na tyle dobrze kontrolowana, że udało się mieć kilka inwestycji nietrafionych. Dawno temu inwestycja w Afryce, a teraz inwestycje w Kanadzie. Czy obserwowała pani, w jaki sposób wędrowały pieniądze, z którego konta na które konto i którędy, i kto na tym zarobił?
Kont KGHM i osób związanych z KGHM-em nie śledziłam i nie śledzę. Natomiast rzeczywiście wszyscy zwracali uwagę na inwestycje zagraniczne KGHM-u. Inwestycje w aktywa zagraniczne. No bo ponieważ trudno tych inwestycji nie odnotować, jeżeli liczymy ich wartość w miliardach złotych. Oczywiście największą zagraniczną inwestycją polskiej miedzi był zakup kanadyjskiej Quadry. To w przeliczeniu na złotówki w ówczesnym czasie to było 9 miliardów złotych z małym okładem. Quadra, czyli spółka kanadyjska, obejmowała projekty i kopalnie w rzeczonej Kanadzie. Natomiast oczywiście tym sztandarowym projektem, w który wówczas zainwestował KGHM, ale razem z japońskim partnerem, bo o tym należy pamiętać, czyli Sumitomo, to była chilijska kopalnia Sierra Gorda. Kopalnia nowa, działająca od kilku zaledwie lat. No i kopalnia, która okazała się sporym rozczarowaniem. To jest chyba dzisiaj jeden z najgłówniejszych zagranicznych problemów KGHM-u.
Większy niż ten kanadyjski problem?
Wydaje mi się, że ten problem z Ajaxem w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, o którym tutaj wspominamy, no przede wszystkim wartość zainwestowanych środków w projekcie Ajax, a wartość środków zainwestowanych w Sierra Gordzie, to jest ta zasadnicza różnica. To znaczy, jeszcze też należy przypomnieć, kiedy KGHM robił odpisy na wartości aktywów zagranicznych, to te dotyczące Sierra Gordy przekroczyły 7 miliardów złotych. Natomiast te dotyczące Ajaxu przekroczyły bodajże w sumie 600 milionów złotych. No to są ogromne różnice. Przy czym warto tutaj podkreślić, że o ile w Sierra Gordzie, no to ta produkcja trwa, tak Ajax jest projektem stojącym od lat w miejscu.
Ale jaka jest relacja między Quadrą a Ajaxem?
Quadra to była spółka kanadyjska, którą odkupił w całości KGHM.
Za te 9
i
miliardów.
Dzisiaj to jest KGHM International, czyli to są między innymi te aktywa kanadyjskie plus Sierra Gorda. Sierra Gorda jest tym jakby osobnym projektem.
Ale to jest oddzielne, czy 9 miliardów...
Nie, to było razem.
Ten przelew, który szedł przez Wyspy Dziewicze, te 9 miliardów dotyczyło i Chile, tak, i Ajax, czyli Kanady.
I kilku jeszcze innych projektów, bo to jest jeszcze kilka innych kopalń, ale na nich się, że tak powiem, wszyscy skupiają mniej, bo one... Te pozostałe projekty są o wiele mniejsze, mniej znaczące, no i działają. No rzeczywiście Sierra Gorda jest tym kluczowym aktywem, bo tutaj należy przypomnieć, że problemem okazało się to, że wbrew wcześniej przeprowadzonym badaniom, okazało się, że w tej rudzie miedzi tam wydobywane jest mniej miedzi niż wskazywały badania geologiczne.
Ale byli tacy, którzy mówili o tym, że tego nie należy robić, że to się nie opłaca.
No, podobnie byli tacy, którzy mówili, że może jak nie należy kupować, a może należy kupować, więc przy tak gigantycznych inwestycjach zawsze będzie wątpliwość, czy inwestycja się zwróci. Przy czym teraz głosy też są podzielone, ponieważ po raz pierwszy od tych 2 lat, kiedy były gigantyczne odpisy na wartości Sierra Gordy robione w KGHM, które jak wspomniałam przekroczyły łącznie 7 miliardów złotych, za rok ubiegły, za rok 2017 nie odpisano ani złotówki, jeśli chodzi o Sierra
nie
Gordę.
Odpisano złotówki, znaczy, że zaczęła przynosić zyski,
Warto wspomnieć, tam 80 milionów gotówki się udało wygenerować w ubiegłym roku. Trzeba jednak wspomnieć, że ceny miedzi znacząco wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych i to już nie było 3,5-4 tysiąca dolarów za tonę, tylko ponad 7 tysięcy dolarów za tonę. No, przy tych cenach Sierra zaczęła się bronić, jeżeli tak kolokwialnie możemy to powiedzieć. Natomiast kiedy rozmawiałam z poprzednim prezesem, z jednym z poprzednich, bo już się ich trochę zmieniło, czyli z autorem jednak pomysłu tego zakupu, czyli z Herbertem Wirtem, on powiedział, że według jego obecnych wyliczeń na Sierze powinniśmy mieć odpisy odwrócone, czyli przywróconą wartość tego aktywa. Spytałam o to obecnego wiceprezesa finansowego KGHM-u podczas konferencji wynikowej w miniony piątek. On powiedział, że uznano, że za 2017 rok w raporcie to jest jeszcze za wcześnie na odpisy, ale widzą znaczącą poprawę i produkcji, i jakości tej produkcji, i wyników na Sierze. I niewykluczone, że w kolejnych miesiącach takich odpisów odwróconych, a więc powrotu do wartości Sierra Gordy, należy się spodziewać.
A w jakiej kondycji jest teraz KGHM?
No jeżeli spojrzymy na wyniki 2017 roku i porównamy je z wynikami roku 16 czy 15, które to wyniki przyczyniły się do potężnych strat, bo te odpisy wartości aktywów przekładają się bezpośrednio na wynik netto. W związku z tym rok 15 to była potężna strata, rok 16 to była potężna strata, natomiast rok 17 KGHM zakończył już z wynikiem netto, czyli z zyskiem czystym, na poziomie 1,3 miliarda złotych przy przychodach około 16 miliardów złotych, które były
to wszystko
o
z głowy.
Miliard
więcej. Wszystkie te liczby
więcej.
Ma pani w głowie.
Ponieważ w ostatnim czasie napisałam około 20 tekstów o KGHM i muszę być dobrze przygotowana.
Ale czy zajmowała się pani kulisami tych wszystkich? Sprzedaż Polkomtela to była jedna wielka transakcja, która poprzedziła zakupy. To znaczy tak naprawdę kto i co zyskał na tym wszystkim? Bo to nie jest takie pytanie, ktoś kupuje złoża miedzi, tylko przy tym są konkretne interesy i konkretne grupy interesów, które się tym zajmują. To pani śledziła?
Ja przede wszystkim jakby staram się bardziej globalnie na cały KGHM popatrzeć i na to, jak KGHM jest rozgrywany bez względu na to, kto obecnie, czy
to
wówczas
to nie jest
rządzi.
Ważne, ale to patrzymy na sensowność działania w ten sposób, tak? Patrzymy, czy to działanie...
Ale o co pan w tej chwili pyta? Które z działań było sensowne, czy nie było sensowne? Czy zakup Kwadry był działaniem sensownym?
Czy tak. Czy przy zakupie Kwadry chodziło o to, żeby zakupić Kwadrę, czy o to, żeby stworzyć możliwość wyprowadzenia pieniędzy z KGHM-u po to, żeby z tymi pieniędzmi coś zrobić, a trzeba było przy okazji pokazać, po co się je wyprowadza.
Daleka jestem od teorii spiskowych, ale uważam, że przy tak wielkich transakcjach zawsze powinna być ogromna transparentność. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do tej transakcji sprzed kilku lat, to powinny być wyjaśnione do ostatniej złotówki. Natomiast sam pomysł ogólnie wyjścia KGHM-u poza Polskę, abstrahując od tego, czy to był zakup Kwadry, czy w ogóle pomysł na przejęcie jakichkolwiek aktywów zagranicznych, jest moim zdaniem pomysłem bardzo racjonalnym, ponieważ należy pamiętać, że nasze złoża miedzi no, nie będą wieczne. I jeżeli pozostaniemy przy tych technologiach i przy tych koncesjach, które są dzisiaj, to na dobrą sprawę polskie złoża rudy miedzi wyczerpią się w ciągu 20 lat. Więc jeżeli KGHM miał myśleć o tym, co dalej i jak działać, to wyjście za granicę było jednym z pomysłów na to.
Ale też pomysłem była dywersyfikacja ryzyka i posiadanie Polkomtela. Teraz okazuje się, że posiadanie spółki takiej jak Polkomtel to jest jedna z najważniejszych rzeczy z punktu widzenia, nie wiem, strategicznego państwa i tak dalej. To jest bardzo poważna, teraz to jest bardzo poważny problem.
Pytanie tylko, co rozumiemy przez dywersyfikację? No ja,
że zyski możemy. Spada cena miedzi, takie było założenie. Nie tylko takie zresztą założenie. Spadają ceny miedzi, ale mamy zyski z drugiego źródła i to dosyć poważne. Potrafimy utrzymywać równowagę w spółce, niezależnie od cen miedzi, trochę niezależnie od cen miedzi.
Tak i nie. No to równie dobrze możemy się zastanowić, czy w dzisiejszych czasach spółki węglowe nie powinny sobie kupić, nie wiem, fragmentów koncernów motoryzacyjnych przynoszących globalne zyski. Ja przypomnę, że KGHM to w założeniu konglomerat górniczo-hutniczy miedzi. I myślę, że oczywiście, jeżeli mówimy o dywersyfikacji, proszę spojrzeć na całą grupę kapitałową KGHM-u. Ja rozumiem spółkę energetyczną, rozumiem spółki, które w jakikolwiek sposób są biznesowo jakkolwiek powiązane. Natomiast to jest zasadnicze pytanie do wszystkich dużych spółek. Czy skupiają się na swoim core biznesie, na swoim głównym biznesie, czy rzeczywiście przez tą dywersyfikację rozumiemy absolutnie inny biznes, w którym miałyby wchodzić i w którym miałyby
teraz
inwestować.
Teraz ten świat pod tym względem zwariował, bo każdy musi robić wszystko, żeby się utrzymać na rynku.
No wie pan, nasze spółki Skarbu Państwa będą budowały atom bez względu na to, czy się na tym znają i czy mają z tym związek, czy nie.
A to jest już zupełnie inna historia. Będą budować, dlatego że to jest fragment porozumienia naszego z Unią Europejską, że mamy wybudować ten atom, czyli elektrownię atomową?
Ja myślę, że my próbujemy trochę zasady kija i marchewki z tą Unią Europejską. To znaczy, myślę, że taka jest polityka w tej chwili, która ma pokazać, że odchodzimy od węgla, idziemy w tym kierunku oczekiwanym przez Unię Europejską. Tylko ja nie wiem, czy tym kierunkiem akurat jest do końca atom, a nie bardziej odnawialne źródła energii. To już jest temat na zupełnie osobną dyskusję, bo jeżeli popatrzymy na Niemcy, to Niemcy swoje elektrownie atomowe akurat zamykają. Natomiast my jakby chcemy pokazać, że jeżeli wprowadzimy inne źródła energii, mniej emisyjne niż nasz ukochany węgiel, czy to kamienny, czy brunatny, to osiągniemy taki średni poziom emisji dwutlenku węgla, który będzie zgodny z założeniami negocjowanego pakietu zimowego.
No, bo nie czytała jeszcze pani kuriera wnet dwóch ostatnich...
Przepraszam, na drobie.
No dwóch, tak. Pan Adamczyk, którego poznaliśmy kiedyś w kopalni Krupiński, pisze, w jaki sposób należy walczyć z emisją spowodowaną paleniem węglem i że to jest rzecz o wiele prostsza niż się wydaje ekspertom Unii Europejskiej i że tak naprawdę węgiel może być czystym paliwem i nie trzeba wędrować w kierunku wiatraków, które...
Mam może troszeczkę inne zdanie.
Bo jeszcze pani nie czytała.
Niż pana Adamczyk. Natomiast jakby znam jego poglądy w tej sprawie od lat. Niemniej jednak wydaje mi się, że wróćmy do tego słowa dywersyfikacja, którego pan użył. Może rzeczywiście powinniśmy popatrzeć na to trochę inaczej, że na różne paliwa jest tutaj miejsce, bo jeżeli słyszymy zapowiedzi PGNiG-u o tym, że chce podłączać do sieci gazowej dużo więcej gospodarstw domowych, tak, w najbliższych latach prawie 500 000 nowych gospodarstw domowych, to jest to bardzo dobra wiadomość, która pozwala na to, żeby wyłączyć bardzo dużą liczbę indywidualnych pieców węglowych i sprawić, że ludzie przestaną palić tak zwanym byle czym, bo umówmy się, wielu z nich nie pali tam tym dobrym, grubym węglem, który jest mniej emisyjny,
jest
tylko
pytanie,
różnymi innymi rzeczami.
Pytanie, skąd piecyki, kto za te piecyki zapłaci, kto na tym zyska. Dużo jest kwestii, jeśli
no
chodzi o...
No i skąd ten gaz będzie do nas płynął.
I skąd, jakimi statkami, jakimi rurami ten gaz będzie do Polski płynął. Patrzę na zegar, bo na pewno czas płynie, a kopalnia Krupiński, coś nowego w tej sprawie się pojawiło?
Kopalnia Krupiński, no uśmiecham się, bo wspominam tą naszą wycieczkę do Suszca i przypomnijmy, że za chwilę minie dokładnie rok od zamknięcia kopalni. No jest teoretycznie szansa na nowego inwestora zagranicznego, brytyjskiego inwestora, który chce wyłożyć 600 milionów złotych na reaktywację tej kopalni i sięgnięcie po te słynne złoża węgla koksowego. No i jest ta dobra wiadomość, czyli taka, że potencjalny inwestor, czyli spółka Tamar, po świętach wielkanocnych ma przyobiecane
Tamar czy
spotkanie.
Tamara?
Tamary. Ten Tamar. ma przyobiecane spotkanie z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim.
A w tej spółce restrukturyzacji górnictwa, tam się jakieś aresztowanie pojawiło? Czy...
No tam są jakieś zatrzymania, to jest pokłosie takiej sprawy korupcyjnej. Tam się pojawiło kilka zarzutów korupcyjnych. Tam są powiązania też z Głównym Instytutem Górnictwa bodajże były. Jakoś szczególnie ostatnio nie śledziłam, muszę chyba odrobić lekcję.
Bo ci znajomi, sąsiedzi kopalni Krupiński, ta firma niemiecka ciągle kopie, czy już przestała? Kopać.
Nie, tam się nic nie dzieje. Natomiast problemem kopalni Krupiński może się okazać paradoksalnie Jastrzębska Spółka Węglowa, do której kopalnia Krupiński należała i która to spółka podjęła decyzję o jej likwidacji. Ponieważ Jastrzębska Spółka Węglowa dostała koncesję poszukiwawczą na to samo złoże, w które chce zainwestować brytyjski Tamar.
Ale trzeba szukać złoża, które jest już znalezione? To będą szukać tego samego złoża?
Oni go nie będą szukać, oni je będą badać, tylko że Jastrzębska Spółka Węglowa chciałaby po to złoże sięgnąć od swojej sąsiedniej kopalni Pniówek, a nie reaktywować kopalnię Krupiński. I myślę, że tutaj ta oś sporu się nam właśnie zaogni. I ciąg dalszy nastąpi oczywiście.
Tak jest. Karolina Baca-Pogorzelska, Dziennik, Gazeta Prawna. Była gościem Poranka Wnet, a teraz na chwilę wrócimy do dzisiejszej prasy. Antoni Opaliński w studiu.